Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Rozpoczynamy od tragedii w czeskiej kopalni.
Przekazaliśmy od razu naszą gotowość do uczestniczenia w akcji ratowniczej i od razu poleciłem służbom ratownictwa górniczego przyjazd tutaj.
Rozmawialiśmy z kierownictwem firmy OKD na temat odszkodowań dla rodzin. Weźmiemy pod uwagę ilość dzieci, członków rodzin. OKD to firma państwowa, więc mamy na to wpływ.
W całym kraju zostanie uczczona przynajmniej minutą ciszy pamięć naszych rodaków, którzy zginęli. No, taka jest specyfika tej służby górniczej. Przede wszystkim wielkie współczucia, wyrazy współczucia dla najbliższych, dla rodzin.
W dniu dzisiejszym prokuratura okręgowa w Gliwicach wszczęła postępowanie w sprawie wypadku, do jakiego doszło 20 grudnia 2018 roku w kopalni węgla kamiennego w czeskiej Karwinie. Postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania zdarzenia, jakie miało postać pożaru i wybuchu metanu.
Zginęło 13 górników, w tym 12 Polaków, 10 osób jest rannych. W studio Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji Bielsat, Ryszard Makowski, satyryk, komentator, publicysta, Tygodnik Sieci, Jan Pospieszalski, artysta, prowadzący program Warto Rozmawiać,
Gazeta Polska i Telewizja Polska.
Witamy.
I
Piotr Semka, Tygodnik Do Rzeczy. Tragedia górników, no przed świętami straszna wiadomość, wyrazy współczucia dla rodzin poszkodowanych. Jesteśmy z rodzinami, z ofiarami, z modlitwą. Jan Pospieszalski, to jest, co można jeszcze powiedzieć?
Myśląc o tym, czy tak pochylając się nad dramatem tym, co dramatem rodzin, też przyszło mi do głowy, że my nieraz wypieramy z pamięci albo jakby ze świadomości, że są zawody szczególne. Są zawody, które nie są czystym zarabianiem pieniędzy, nie są kwestią tylko zarobkowania, żeby utrzymać rodzinę, żeby mieć pieniądze na pierwszego, tylko są zawody misyjne. Do takich zawodów należy zawód lekarza, nauczyciela, policjanta, strażaka, ale również górnika. To w świecie, gdzie emancypujemy się ze wspólnoty, z jakiejś odpowiedzialności za siebie nawzajem, musimy pamiętać, mieć taką wdzięczność, że to, że przyzwyczajeni do komfortu, mamy elektryczność, mamy ciepło w domu, to jest też okupione ich ciężką pracą. Oczywiście, dostają godziwe pieniądze za to, ale właśnie w tej pracy jest coś więcej. To coś więcej niestety pokazało się kilkadziesiąt godzin temu w formie strasznej wypadku, pożaru, tragedii. I o tym powinniśmy pamiętać. To jest też misja na rzecz wspólnoty. Taki zawód.
Piotr Semka.
Rzeczywiście jest coś w czasach, kiedy z Jankiem chodziliśmy do szkoły, był zawsze obchodzony Dzień Górnika, potem czasami w modzie było takie właśnie mówienie, no a czym się ten zawód różni.
Ile ludzi na drogach ginie, prawda, tego typu
co za śmieszny argumenty. Dlaczego akurat ten? No właśnie on jest związany z tym, znaczy, że ten zawód wiąże się z groźbą szybkiej, a często potwornej śmierci, bo oglądałem w internecie takie symulacje, które robiono z jednym z instytutów badań katastrof. To jest właśnie pokazane, jak wygląda taka fala ognia, która wynika z wybuchu metanu. To jest po prostu tak coś podobnego do działania miotacza ognia. Znaczy w chodniku górniczym płynie fala ognia z temperaturą do 1000 stopni. To jest straszna śmierć.
Agnieszka Romaszewska.
No cóż, no tylko pozostaje się zgodzić tutaj z Jankiem, no bo faktycznie są, że tak powiem, zawody wyjątkowe, również jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, no i to jest po prostu zawód bardzo niebezpieczny, więc kiedy my pytamy, czy oni mają na pewno przechodzić trochę wcześniej na emeryturę, czy to mają być jakieś przywileje tak zwane, no to jakoś to jest w tym sensie, no trzeba powiedzieć, że to jest też ogromne ryzyko, które się ponosi. No i cóż, no można też powiedzieć tak, że należy oczywiście maksymalnie to zabezpieczać. Rozumiem, że śledztwo wykaże, bo rozumiem, że i w Czechach jest prowadzone i u nas, jakie były przyczyny, czy tam nie fałszowano się tych liczników metanu, bo to zawsze jest ten problem, że wydobycie się...
Duża, prawda, presja na, po prostu na wydobycie, żeby nie przerywać.
Na pracę, żeby nie przerywać. W związku z tym wiadomo, że są takie praktyki jak przykrywanie czujników, takie rzeczy, więc rozumiem, że śledztwo to wykaże, czy tak było, czy nie, myślę, i co tam było. Jeżeli tak było, by coś takiego się zdarzyło, to to zostanie ukarane, bo to są rzeczywiście rzeczy absolutnie w ogóle, no to przestępcze po prostu i zbrodnicze. No ale być może również należy uznać, bo takie rzeczy się też zdarzają bez niczyjej winy, to też jest prawda. Znaczy jakiś zestaw nieszczęśliwych zbiegów okoliczności może być. Także no cóż, pozostaje nam generalnie wyrazić tę solidarność z rodzinami i to, że po prostu no i czekać na wyniki, jak i żeby się to maksymalnie rzadko zdarzało, jak to tylko możliwe. No.
Ryszard Makowski.
No cóż tu można powiedzieć, no tylko można pochylić głowę nad potęgą natury, nad potęgą losu, no i współczuć rodzinom, no bo to no, ja też miałem taką sytuację w życiu, że jak byłem dzieckiem, mój ojciec zginął tragicznie i to zostaje na całe życie.
Otaczamy modlitwą, ciepłymi myślami wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób ucierpieli w tej tragedii, także pośrednio. Proszę Państwa, o węglu mówiono dużo w kończącym się roku. Ceny prądu to jest ważny temat polityczny. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że nie będzie podwyżek, przynajmniej dla tych konsumentów indywidualnych. To wszystko wpływa na nasze życie. Posłuchajmy wypowiedzi szefa rządu.
Na skutek polityki klimatycznej Unii Europejskiej i błędów naszych poprzedników z przeszłości, o czym wspominałem wcześniej, rzeczywiście są pewne mechanizmy, które pchają cenę do góry. Ale poprzez jednoznaczne działania naszego rządu dotrzymujemy słowa i wprowadzamy mechanizmy, które pozwolą utrzymać te ceny na dotychczasowym poziomie, czyli tak jak powiedziałem, nie będzie podwyżek cen energii.
Mamy około 8 miliardów złotych środków finansowych na to, żeby zapewnić zwrócenie, pomoc tym wszystkim na takim samym poziomie, że nikt tutaj z dostawców energii nie straci na tym.
Konkretnie oznacza to obniżkę akcyzy do 5 zł z 20 i redukcję opłaty przejściowej o 95%. Przejrzałem dzisiejsze gazety. No może nie zdążyły, ale nie informują o tych obniżkach, no de facto podatków. Chociaż wcześniej dzień w dzień straszyły, prawda, rzekomo drożejącym prądem. Chociaż ten prąd jeszcze nie zdrożał. Prąd jest ważny, bo można powiedzieć, że strategia opozycji zakładała wcześniej tak zwaną ulicę i zagranicę. A teraz doszedł prąd. Ulica, zagranica, prąd. Jan Pospieszalski.
No, ja bym trochę polemizował z wypowiedzią ministra Tchórzewskiego, bo mamy te 8 miliardów. No nie mamy, tylko to są pieniądze, które do budżetu wnoszą podatnicy. Tak? Ja jestem głęboko przekonany, że przy całym szacunku dla starań resortu i władz, jednak to, że nie jesteśmy w stanie, albo nie byliśmy w stanie, poprzednicy Boże, nie byli w stanie wynegocjować innego porozumienia energetycznego, to, że lasy pochłaniają dwutlenek węgla, może liczyć się do bilansu tego, co my do atmosfery wydzielamy jako Polska, jako polski przemysł, no to jest ciągle to, co zakładało porozumienie paryskie, o czym pod koniec szczytu klimatycznego już nie mówiło się tak
głośno.
Ale ja
pamiętam w 2011 roku, kiedy Donald Tusk zgodził się na to, by liczono nie od 90 roku, kiedy Polska miała no, dużą redukcję, tylko od 2005.
No tak, no.
O tym mówiono, że prąd będzie bardzo drogi. O tym mówiono.
No, i kompletnie zignorowano ten gigantyczny wysiłek, jaki Polska wykonała, polski przemysł wykonał przed tym, tak, w tym okresie. To, że myśmy naprawdę tak mocno zredukowali i
no, trochę się samo zredukowało, no powiedzmy, tak, no, no szczerze no mówiąc. Ryszard Makowski.
No cena prądu, no to jest zasadnicza cena, no bo to się tak mówi, że to było tak zapowiadane, że odbiorcy pojedynczy dostaną rekompensatę, że nie odczują tego, no ale no, prąd jest w każdym produkcie, prawda? Więc trudno, żeby ktoś to coś produkuje i ma wyższą cenę prądu, nie musiał podnieść ceny swojego produktu, więc to, że tutaj no, pan premier poszedł pod prąd i ten prąd z powrotem wrócił, wrócił znowu do tego samego prądu, który był przed tym, no to jest chyba dobrze. Natomiast no, to jest, proszę, pamiętajmy, że to jest rok wyborczy, więc w tym roku wyborczym no, nie wypadało tego prądu jednak tak za bardzo windować do góry, no ale kiedyś prawdopodobnie ten prąd będzie musiał dojść do takiej ceny, żeby wszyscy byli niezadowoleni, odbiorcy.
Chyba, że polskie władze pójdą pod prąd.
No chyba, że trendom.
Tak, ale wtedy by musiał za to zapłacić, niestety. Znaczy, to jest trochę tak, że tu złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. To znaczy, nie zapłacą tu, to zapłacą gdzie indziej. To znaczy, niestety, pod tym względem jesteśmy dosyć, ze względu na funkcjonowanie w Unii, jesteśmy dosyć, nie ma tak dużego pola manewru.
No ale też na przykład w sprawie elektrowni atomowej tyle się mówi, energii nuklearnej, no mówi się już od dekady co najmniej gdzieś tam.
Och, tak, mówi się, że było i ministerstwo, czy urząd,
tak, no już i pan Grad wydano, był tam. No nie widać, żeby to
ktoś
specjalnie szło do przodu.
Nie widać, rzeczywiście nie widać. Ale ja myślę, że to jest też kwestia znowu gorąca politycznie, bo to jest też tak, że jak wiemy, jest to czysta energia pod wieloma względami. Z drugiej strony ilość protestów, które ja sobie wyobrażam, tak, jakie mogą być w przypadku energii nuklearnej, gdzie to jest kwestia zagrożenia i tak dalej, no to ci sami, którzy protestują przeciwko węglowej, mówią, że też nuklearnej nie chcą, ale tak w zasadzie i tak dalej. Więc to jest bardzo poważny problem polityczny i taki problem społeczny, że ich chciałabym i boję się i może to niedobre i tamto niedobre. Ale jedno jest pewne, znaczy, jeśli chodzi o zapewnienie premiera, to no, będziemy mogli zobaczyć, się sprawdzi już wkrótce, no bo po prostu ja tutaj pod tym względem trochę bawią te opowieści takie, znaczy, czy będzie tak, czy inaczej. No to za 3 miesiące będziemy mogli widzieć, będzie tak, czy inaczej. W rachunkach to będzie widać, więc albo będzie, albo nie będzie. No uda mu się, czy nie uda mu się, skąd on te pieniądze jakoś tak przełoży. No jak mu się nie uda, to będzie musiał podwyższyć, więc...
To jest też problem infrastruktury. Tak naprawdę trzecia RP zaniedbała tę sferę.
No,
może były inne potrzeby, może okres transformacji nie sprzyja, ale tak naprawdę no my tu w sferze energii no, żyjemy z tego, co zbudowano za Gomułki i Gierka.
No, tym bardziej, że technika idzie do przodu. Są już rozmaite nowe technologie. Myśmy się troszeczkę na nie spóźnili. Ale ja chciałem zwrócić jeszcze jedną uwagę. No właśnie, nie kijem go to pałką. Gdyby ceny gwałtownie wzrosły, to jestem pewny, że już pani zresztą Róża Thun mówiła, że rosną ceny, co nie zakładamy kamizelek. Potem, gdy...
Narodowcy też mieli taką myśl.
Tak,
prawda,
tak,
że
tak.
Może tutaj zróbmy sobie
narodowcy właśnie wyraźnie chcą, żeby w Polsce były żółte koszulki, tak jak we Francji. Natomiast gdy premier wyskoczył z obietnicami, że prąd wzrośnie, no to wtedy, nie kijem go to pałką, no to wtedy drugi argument, no to jest ingerowanie w wolny rynek.
No bo nie zapłacimy
tu i
tak dalej. Gdyby te podwyżki były, no to oczywiście zaraz rzucono by hasło drugi Budapeszt, prawda, bo tam protesty są przeciwko zwiększaniu stawek pracy nad normatywnej. Więc opozycja jak gdyby szuka, to jest gra taka w tym roku. Każdy szuka jakiegoś momentu rozpalenia ogniska.
Czy nie jest tak, że trochę nie przebija się ten komunikat, że te podwyżki wynikają z pakietu klimatycznego zaakceptowanego przez rząd Donalda Tuska w 2011 roku? No to jednak no, gdzieś nie jest, gdzieś schowana prawda, ta prawda.
No ale to trudno mieć o to pretensje, bo świat cały czas biegnie do przodu. To, co było już parę lat temu, to jest naprawdę odległa prehistoria. To, co było wczoraj, to już tak nie zawsze każdy dobrze pamięta. Natomiast no, ja mam taką ogólną uwagę, że jak już długo żyję, trochę żyję, to zawsze ceny rosły. Ja nie pamiętam, żeby spadły.
Benzyna spadła.
Kiedyś było... No tak, benzyna trochę tam... No ale benzyna się waha po prostu. No. Natomiast kiedyś jeszcze za Gierka to było tak, że owszem, no cukier podrożał, ale lokomotywy staniały.
To chyba było za Gomułki. To chyba było za Gomułki.
Nie, no, z tego, co pamiętam, to za Gierka.
Za Gomułki.
Bo... Nie, to był spis, który
przecież
był
nie możesz tego pamiętać.
Roku.
No to było za Gierka. No
to było za Gierka i tam były się słynne lokomotywy.
Przecież ja wtedy dobrze. Żyłem.
Proszę Państwa, no to patrzmy w przyszłość. Patrzmy w przyszłość. Pojawiło się w przestrzeni publicznej pytanie, czy aby nie czekają nas przyspieszone wybory. Posłuchajmy.
My chcemy normalnych wyborów i taka jest nasza intencja w normalnym kalendarzu wyborczym. Mamy kalendarz, nikt nikogo nie chce zaskakiwać, a ponieważ w Gazecie Wyborczej faktycznie dzisiaj były wątpliwości co do terminarzu związanego z procedowaniem budżetu, damy radę, mamy bardzo szczegółowo rozpisany kalendarz uchwalania budżetu i zapewniam Państwa, że budżet zostanie uchwalony w odpowiednim czasie.
Absolutnie nie będzie przyspieszonych wyborów. Sekwencja wyborcza jest taka, że najpierw mamy wybory do Europarlamentu, potem mamy wybory do Parlamentu Polskiego. Budżet uchwalamy w styczniu. Dementuję te informacje jako kolejny polityk Prawa i Sprawiedliwości.
A więc mamy twarde dementi. Również prezydent Andrzej Duda mówi, nie mam przekonania, żeby była jakaś podstawa do tego, ale czy na pewno, czy taka myśl jednak gdzieś tam nie zaświtała? Bo mamy kilka problemów, prawda? Te obawa przed podwyżkami, które mogą uderzyć. No pewnie chęć skorzystania jednak z kłócenia opozycji. No także chęć przestawienia kalendarza tutaj może być pokusą, żeby najpierw były te parlamentarne, a później te najtrudniejsze dla obozu rządzącego,
myślę, że tak,
europejskie.
Że korzyści dla PiS-u było parę. Po pierwsze, że wybory parlamentarne, które są dla PiS-u wygodniejsze niż europarlamentarne, bo europarlamentarne przyciągają elektorat wielkomiejski, wybory byłyby wcześniej, czyli jeżeli PiS uzyskały dobry efekt w wyborach sejmowych, to pociągnęłoby to wybory europarlamentarne. Po drugie, no, na przykład Robert Biedroń odkłada w czasie to powstanie swojej partii, dopiero ma być w lutym, na razie wsłuchuje się w głosy obywateli, też nie byłby specjalnie przygotowany, no i oczywiście opozycja musiałaby znacznie gwałtowniej i szybciej się jednoczyć. Natomiast myślę, że dla PiS-u też było bardzo dużo argumentów przeciw. Po pierwsze, każde takie przyspieszone wybory ujawniają, że partia rządząca czegoś się obawia. Zakłada, że później może być gorzej, jest to nerwowy ruch. Po drugie, trzeba byłoby uzasadnić, że budżet, który ustala rząd, nie jest wcale taki dobry. Trzeba byłoby puszczać oko, że no, my taki robimy numer. No, opozycja mogłaby mieć piękne pole do wyszydzania, skoro macie taki wspaniały budżet, dlaczego się go wstydzicie i tak dalej. Myślę, że te czynniki przezwyciężyły. Natomiast powtórzę, jestem przekonany, że Jarosław Kaczyński mógł rozważać i myślę, że była jakaś frakcja w PiS-ie, która była zwolennikiem takiego rozwiązania.
Jan Pospieszalski, na Prawo twoje wyczucie.
Historycznie Prawo i Sprawiedliwość ma na swoim koncie tego rodzaju doświadczenie. Kilkanaście lat temu skrócili kadencję, idąc właśnie na wcześniejsze wybory.
No nie mogli wtedy nie skrócić, bo straciliby ale władzę.
Ja porównuję.
Tak. Stracili większość, straciliby władzę i szliby do wyborów i tak, tyle że w roli opozycji.
No wiadomo, jak to się skończyło. Skończyło się przegraną, porażką i czyli to te
głęboko rodzaju wdrukowane twoim zdaniem.
Tego rodzaju manewry nie przynoszą...
12 lat temu.
Nie, to 2007 rok. No to już
11 lat. 11 lat. To jest, czyli jeden argument, a drugi argument, ja nie wiem dlaczego, nawet gdyby taki wariant był rozważany, to nie skąd te minorowe głosy opozycji, bo przecież jak oni ostatnio sumowali, mają 51, tak? Razem, jak się policzy te wszystkie KO,
tak,
PO, KO,
N, i
wirtualnego Bierdonia, to razem... jest 51, w związku z tym jakkolwiek by nie było, i tak będą wygrane.
Agnieszka Romaszewska, jak nad twoim
znaczy,
zdaniem?
Ja się odnoszę zawsze bardzo sceptycznie do sytuacji, w której kalendarz polityczny zastępuje politykę, no bo ja myślę, że jednak zasadniczą celem, w którym wybieramy polityków, jest nie po to, żeby oni byli wybierani i oni też powinni o tym pamiętać dobrze. Ja rozumiem, że oni zapominają o tym bardzo szybko, jak tylko zostają wybrani, zapominają. Myślą, że to są wybrani po to, żeby być wybrani następnym razem. A oni są wybrani po to, żeby coś zrobić. W związku związku z powyższym bardzo mi nie podoba się sytuacja, w której zamiast coś robić, zajmują się tylko tym, kiedy mają się wybierać. Czy już po pierwszym roku najlepiej, czy może po drugim, czy coś tam. To są fajne manewry, taka zabawa, tu szachy, może my z tymi, a czy my będziemy mieli 2% więcej. Ja osobiście nie sądzę, żeby ten rok niósł jakieś zasadnicze, fundamentalne zmiany w nastawieniu społecznym. Myślę, że to zresztą też ani politycy Prawa i Sprawiedliwości, ani politycy opozycji, jeżeli mają odrobinę oleju w głowie, nie mogą się spodziewać wielkich zmian. Myślę, że to będzie jakoś w granicach niewielkich się wahało. Nie sądzę, żeby opozycja się tak drastycznie zjednoczyła, że nagle urośnie przez najbliższe 10 miesięcy po prostu do w ogóle poziomu ogromnego. Myślę, że to będzie równie, przepraszam, ale żałosne jak obecnie, a niestety jest to dosyć żałosne obecnie. Jeśli chodzi o rząd, no to tylko należy mieć nadzieję, że się weźmie jeszcze przez te parę miesięcy, zanim będzie miał te wszystkie kampanie, bo to jest zawsze najgorszy okres. Ja pracuję w strukturach jednak państwowych, bo to Telewizja Polska jest strukturą państwową i wiem, że tuż przed wyborami nigdy nic nie można załatwić. To tylko tyle.
Ryszard Makowski.
Mnie się nie wydaje, że były celowe w tej chwili przyspieszone wybory. Chociaż no, domyślam się, że istnieje w PiS-ie pewna obawa przed wyborami właśnie do Europarlamentu, ponieważ tak jak tu wspomniał Piotr, będzie to przede wszystkim o tym decydował elektorat wielkomiejski, który w wyborach samorządowych, no co to dużo mówić, tak spontanicznie PiS-u nie popierał. No. Więc tutaj jest taka sytuacja, że... Ale to nie było śmieszne, tak? To jest prawda. No akurat. No. Więc to jest tak, że... Poza tym mi się wydaje, że PiS też troszeczkę zaczął tak, może tak kolokwialnie powiem, buksować. Bo to zaczyna się taka sytuacja, że no już tyle zrobiliśmy, to tak trzeba się z tym dowieść do wyborów. Odsumnie może panią profesor Pawłowicz.
No żeby właśnie, tak została odsunięta, tak bardzo... znaczy pani profesor Pawłowicz, Krystyna Pawłowicz, rozumiem, że otrzymała polecenie, tak, ja tak nie bycia nie wiem, aktywną tak sobie, w mediach ale, społecznościowych.
Ale znając energię pani nie profesor, martwisz. To na pewno sama by tak na to nie poszła, żeby nawet na Twitterze nie móc nic wpisać. Więc tutaj jest tak, że obawiam się właśnie trochę tej stagnacji, bo to jednak powinien być rok cały czas walki, no bo ta opozycja, która jest opozycją bzdurną, jak się na nią patrzy, no to jest jakaś tragedia, ale zbiera te swoje punkty.
No tak, powoli. Ale politolodzy, którzy znają szczegółowe badania nastrojów społecznych na wielu, wielu wymiarach, mówią, że ta tak zwana no, twarda część elektoratu, czy zdeterminowana, chciałaby głębszych zmian, natomiast te 10% niezdecydowanych, wahających się, które decydują o wyniku wyborów, no ma poczucie pewnego zmęczenia no tak, zmianami i chce spokoju, chce przede wszystkim spokoju.
Robienie polityki jest zawsze robieniem na bieżąco, to znaczy tutaj wszelkie takie dogmaty pod tytułem w tym roku wyciszamy i sobie zawiązujemy z tyłu ręce a druga strona wymachuje siekierą, moim zdaniem się nie sprawdzi. Oczywiście tutaj trzeba to robić bardzo umiejętną ręką, natomiast no, rząd nie może być bezzębny, bo inaczej będzie śmieszny. Zresztą już Marek Bejlin rzucił takie hasło.
Kto?
Marek Bejlin, publicysta Gazety Wyborczej, że to było po tym, jak Polska wycofała się z tego wieku emerytalnego dla sędziów. Pewnie wcześniej myślał też o wycofaniu się z ustawy IPN. Z taką złośliwą satysfakcją, że do wizerunku siły politycznej koło łamie demokracji dochodzi jeszcze wizerunek słabe uszy. I to był taki właśnie błysk satysfakcji wokół. I nie wiem, PiS powinien się zastanowić, czy powinien być w ogóle już takim grzecznym misiem, który przeprasza, że żyje, bo
no,
pewnie...
Też jest to pytanie, czy to też nie spowoduje, że jakaś nowa formacja z prawej nie wyrośnie, dlatego że w środowiskach części środowisk katolickich czy konserwatywnych narasta takie poczucie, prawda, irytacji, no taką relatywnym spokojem czy pasywnością Prawa i Sprawiedliwości w sferze tej wojny kulturowej.
A wojna kulturowa trwa i ona idzie na wszelkich frontach i to nie jest rozproszona jakaś ilość inicjatyw, które się pojawiają ni stąd, ni zowąd, zupełnie spontanicznie, tylko to jest pewien program, który jest realizowany od zawsze i organizują je duże organizacje pozarządowe, duże fundacje, które idą z zewnątrz. To są też próby nacisku na polski rząd przez ciała europejskie, przez Komisję Europejską. I moim zdaniem rząd nie jest w stanie uciec od tego. To się dzieje, to sami obserwujemy to, jak dzieje się na poziomie szkół czy edukacji, gdzie nie wystarczają dyrektywy, podstawa programowa i kuratoria, które są podległe ministerstwu czy resortowi. Dzieje się bardzo dużo fatalnych rzeczy w szkołach, które niby nagle się okazują, one są bez wiedzy.
No tęczowy piątek jednak włożono nogę w drzwi, prawda? On się w kilkudziesięciu szkołach de facto odbył.
Tak, ale
przez manifestację
tęczowy piątek był nagłośniony. Gorsze są te inicjatywy, które są nienagłaśniane. Na przykład szkolenia dla nauczycieli realizowane przez jakąś fundację Żyjmy Zdrowo albo Zdrowo Żyjmy, która idzie z pieniędzy budżetowych i wkłada nauczycielom jakieś tak ohydne rzeczy do głowy, kompletnie niesprawdzone, są ideologiczne, a zabobonna wiedza, nie mająca nic wspólnego z badaniami albo z
Karmaszewską.
No ale może jeszcze, ja bym jednak jedną rzecz powiedziała, to znaczy ja myślę, że tutaj bym wierzyła, jeśli chodzi o sposób patrzenia na politykę, jednak wierzyłabym badania, to znaczy radykalna jest zawsze mniejszość. Większość zawsze, a w Polsce w szczególności, bardzo nie lubi wielkich wstrząsów. I ja pamiętam doskonale, znaczy to jest taka dziecięca choroba radykalizmu. Ja osobiście pamiętam, jak strajkowałam w 81 roku, to ja bardzo byłam niechętna, żeby kończyć ten strajk. Ja bym go najchętniej do końca świata prowadziła. Pamiętam mój spór z ówczesnym przewodniczącym NZS-u, moim obecnym mężem, który uważał, że na kiedyś go trzeba zakończyć, no bo po prostu taka jest niezbędna konieczność. No ja za to bardzo protestowałam, więc ja tutaj bym była bardzo ostrożna. Dziś patrzę na to nieco inaczej, tak, to prawda. I właśnie widzę, że nie zawsze wszystko, co by się wydawało, że ale my pójdźmy teraz, jeszcze dzisiaj, załatwimy to wszystko. To nie jest koniecznie możliwe.
Ja pamiętam dobrze, jak w roku 2000 w tym samym końcu kampanii ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby Marian Krzaklewski nauczył się mowy ciała od pana Tymuchowicza. I wyglądało to tragicznie po prostu.
Ale
ja mówię tylko o pewnym dogmacie. To znaczy, dobrze, że polityka... Polityka to jest sztuka stosowana. To znaczy nie można się dać uwięzić w jakimś dogmacie, że bierzemy
słupki i
no to w takim razie i tak dalej.
Ale jeżeli mamy do czynienia jednak z bardzo silnym cały czas atakiem na obóz rządzący, to też to, czy on emanuje pewną... Ale czy on emanuje pewną... Czy pewność siebie ma znaczenie? No ma znaczenie.
Pewność siebie ma znaczenie, agresja nie ma sensu.
I tak samo pewna...
To jest bardzo ważne. Agresja nie ma sensu.
Agresja jest bardzo często dowodem braku pewności siebie. No.
Tak, tylko że na razie my obserwujemy agresję, która idzie na rodzinę z zewnątrz, to jest pierwsza agresja i jeżeli chodzi o radykalizm, to jest radykalizm środowisk lewackich, które godzą...
Obserwujemy też i odwrotny radykalizm.
Które godzą w ustawę o ochronie życia i mało tego, wszelkie próby objęcia tą ustawą, choćby dzieci z obciążeniem genetycznym, traktowane są właśnie jako radykalne.
Ja
radykalne tutaj są...
Ale to z kolei jest politycznie niewykonalny.
Ja, ale chciałbym jedno zmienić się do rzeczy. Od pewnego czasu, czego najlepszym egzemplem była pani Diduszko w Radzie Warszawy, zaczyna się pojawiać doktryna, że coś jest sprzeczne z zasadą rozdziału państwa od kościoła. I w imię tej niezapisanej nigdzie zasady mówi się, że nie może być księdza na
opłatku, tak.
Nie mogą być w szkołach to, nie może być to i tamto. To jest absolutnie, nie mają żadnego oparcia w żadnym zapisie prawnym. Poza tym, to jest zakłamanie jeszcze w jednej kwestii. To nie księża zgłaszają się z żądaniem, żeby pojawiać się na opłatku w ratuszu, tylko bardzo często grupa radnych, która jest osobami wierzącymi,
zaprasza.
Chciałaby zaprosić. Pani Diduszko, można odpowiedzieć, że jeżeli mówi pani, że komu się nie podoba, to może nie przychodzić na drastyczny spektakl teatralny, to pani Diduszko może nie przychodzić na ten
Ryszard
opłatek.
Ryszard Makowski napisał, że takiego ataku na Boże Narodzenie nie było nawet za komuny.
Tak, to zgadzam się z tym, co napisałem. Nie, no ale tak jest, że za komuny była teoria, że Boga nie ma, ale Boże Narodzenie nie przeszkadzało, prawda? No, nikomu nie przyszło do głowy, żeby to Boże Narodzenie deprecjonować. Co więcej, wtedy były informacje w dzienniku, że już statek z pomarańczami już dopłynął do Gdyni.
Stoi na redzie.
Trwa rozładunek.
W dzienniku bałtyckim była taka ruch statków i zawsze było MS Kościuszko wpływa. Coś tam MS Manifest Lipcowy wypływa, co mnie zresztą strasznie dziwiło, bo żyliśmy w kraju, gdzie była mania na punkcie szpiegów.
Czy te pomarańcze? I które pomarańcze lepiej smakowały? Tamte kubańskie, niedojrzałe?
Kubańskie
czy te
ochylną, grubą skórkę.
Czy te obecne?
Były beznadziejne.
Przepraszam cię, jakieś sojusze?
Mi smakowały.
Wracając do czasów, kiedy pomarańcze są w ciągłym obrocie, to jednak mamy taką sytuację nawet... No tam,
tu... Ciągłe mamy właśnie.
Nie występują braki. No, ale nawet przejściowe.
To teraz to była taka ta dosyć spektakularna, jak to nazwać, nie wiem, przedwigilia czy jakieś spotkanie grudniowe na SGH. Nawet pan rzecznik SGH mi tam próbował odpowiadać, ale tam było podobno tak, że zamiast kolęd były pieśni ludowe i pastorałki. No, pastorałki są różne, na przykład Dzień Jeden w Roku, piękna piosenka Czerwony Gitar, prawda? No, można nazwać...
Taki dzień!
Piękna.
No dalej, dalej.
Biorę
gitarę. Janku, dobrze, proszę państwa.
Ale zaraz jeszcze sekundę, tylko do końca zdania. Że w każdym razie to jest tak, że ta obawa przed księdzem, że ktoś zostanie pokropiony i będzie miał potem schorzenia światopoglądowe, jest dla mnie troszeczkę dziwaczna, bo to jeżeli zawsze mnie to dziwi, że ci ludzie są z jednej strony tak strasznie tolerancyjni, tak strasznie otwarci, ale jak usłyszą, że ma być ksiądz, to już nie.
A często to są...
Słuchajcie, była teraz niedawno wokół tej dyskusji na temat pomnika Kryńskiego w New Jersey, że część Polonii była trochę taka zaszokowana, że tam zrobiono taki festiwal hinduski z okazji jednego świąt religijnych, posypywano się jakimiś proszkami. To typowe dla obyczajowości hinduskiej. I sobie uświadomiłem tak, że jeżeli tacy Hindusi mogą robić święto, to dlaczego w iluś amerykańskich miastach jest spór o szopkę na rynku, prawda? No, co to znaczy, ta religia hinduska nie jest religią, a katolicka jest?
Bo chrześcijaństwo jest głównym wrogiem. Otrzymałem informację od wydawcy, który z kolei otrzymał informację z zewnątrz, że owe lokomotywy, które staniały, to jest grudzień 70, czyli jednak Gomułka. Ta podwyżka związana z protestem. Ale może też to wymaga dokładniejszych badań.
Ale zaliczmy to generalnie do komuny.
Proszę państwa, George Soros został człowiekiem roku Financial Times, ale o tym mówić już nie będziemy. Pomówimy za tym o... Bo to się łączy z atakiem na Boże Narodzenie. Zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego i tam prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie. Posłuchajmy fragmentu.
Jeżeli na forum publicznym znaczące postaci polskiego wymiaru sprawiedliwości, proszę państwa, mówimy o sędziach Sądu Najwyższego, mówimy o sędziach, którzy do niedawna pełnili funkcję prezesów w tym sądzie, poczynając od pierwszego prezesa Sądu Najwyższego poprzez prezesów izb, w sposób otwarty naruszają obowiązujące przepisy prawne, naruszają przepisy konstytucyjne, lekceważą przepisy ustawowe obowiązujące, to mamy do czynienia z anarchią wywoływaną przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Gdyby w jakimkolwiek zakładzie pracy do takich zachowań doszło, konsekwencje tego byłyby absolutnie jednoznaczne, gdyby dotyczyło to zwykłego obywatela. Czyli mamy sytuację, w której pewna grupa elity sędziowskiej uważa się za bezkarną. I za taką, której polskie prawo nie obowiązuje, tylko dlatego, że im się nie podoba.
Prezydent podkreślał również, że cieszy się, iż Trybunał Konstytucyjny wraca do normalności, praca w Trybunale wraca do normalności, ale mamy tak naprawdę dwie sprawy. Pierwsza, prezydent wskazuje na sędziów i mówi, przekraczacie granice, te koszulki z napisem Konstytucja, to zabieranie głosu w sprawach politycznych. I mamy też kwestię Komisji Europejskiej, która, rozumiem, przyjęła do wiadomości fakt wycofania się z części reformy dotyczącej Sądu Najwyższego, nie całości, bo 3/4 zostało. I teraz mamy pytanie, czy ogólnie mówiąc Bruksela da Polsce spokój wreszcie w tej sprawie. Jan Pospieszalski.
To znaczy, trzeba na to spojrzeć trochę inaczej. Jeśli zobaczymy, co się dzieje we Francji, tak? płoną samochody, niepokój, lęk, ofiary na ulicach. Po prostu totalna zadyma, mówiąc kolokwialnie. W Niemczech liderka straciła poparcie własnej partii politycznej. W Belgii rząd mniejszościowy, który chybotliwie jakoś tam ledwo funkcjonuje. Hiszpania, totalna zawierucha z Katalonią, ciągle te separatystyczne ruchy. We Włoszech budżet się nie spiął. Sorry, nie wiemy jak to, co dalej będzie, tak? I nagle się okazuje, że Timmermans się uparł, żeby w Polsce szukać jakiejś awantury. No przecież to tylko z naszej perspektywy tak wygląda. I to no, tylko wygląda z perspektywy tak, opozycji, no, która pompuje i tym. Tak generalnie naprawdę Europa ma tak potworne problemy. Brexit, który to ten szczyt 14, który się odbywał tydzień temu, nie przyniósł żadnego rozwiązania. I właśnie ludzie wychodzili z takimi nosami na kwintę, nie wiadomo co będzie.
I właśnie dlatego, że mają takie problemy, to będą w tej sprawie cisnęli.
Ale kto właśnie będą? Dlatego. Jeden Timmermans i tam paru ludzi. Nikt poważnie tego nie traktuje.
Ryszard Makowski w tej sprawie.
Ale w sprawie sądownictwa. Tak rozumiem, jest. Tak. No to kiedyś była taka teoria pana Strzembosza, że nasze sądownictwo samo się oczyści, prawda? I myślę, że do tego dochodzimy, bo ci, którzy wyskakują w tych koszulkach Konstytucja, pokazują publicznie, że my się nie nadajemy do tego, do zawodu. My po prostu mamy takie lewackie odchylenie w głowie, że po prostu w ogóle nie powinniśmy być sędziami. Zobaczcie, tu mamy tę Konstytucję napisane. To my jesteśmy ci, którzy powinni odejść z tego zawodu i my tu robimy wszystko, żeby rzeczywiście to sądownictwo się oczyściło.
Czyli choć profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, powiedział, cofnięcie zmian w sądownictwie jednym aktem prawnym jest mało realne. To zabierze pokolenie. Tak powiedział.
Ale to może tak być, bo to wszystko się
przecież zaczyna. To jest przyznaniem, że ta reforma jednak krok po kroku
tak, ale,
zmienia
ale to się wszystko przecież zaczyna już na uniwersytecie. Na uniwersytetach, no, tych prawniczych. Tam też siedzi odpowiednie towarzystwo. No i to jest tak, że oni też...
Gdzie wybuchł pierwszy bunt antylustracyjny? Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
No tak, no i to jest tak, że tutaj profesor Rzepliński ma rację, że to się tak nie da rzeczywiście tego sądownictwa pozmieniać. Natomiast no, doceniam tych koszulkach Konstytucji, że starają się pomóc. Nie,
na pewno też prezydent wykazał się odwagą, bo wiedział, że będzie atakowany. Twardo mówi, to jest anarchia, nie akceptujemy.
Akurat prezydent za rzadko jak gdyby występuje w roli takiego głosu, który idzie pod prąd. Myślę, że to jest bardzo dobrze. Natomiast problem jest głębszy, to znaczy sędziowie, którzy noszą te koszulki, no, jeżeli ktoś idzie do sądu i jest sprawa, która zahacza jakieś kwestie dotyczące na przykład mediów, no to nie wiem, no, załóżmy, że portal w Polityce ma jakiś spór, to jeżeli się widziało takiego sędziego w koszulce, która jest demonstracją, bo to takie mówienie, no o co chodzi, napis tak. Konstytucja i tak dalej. No, gdyby był w Polsce jakiś spór dotyczący kwestii państwa i kościoła, to ktoś chodzący z dużą koszulką wiara też byłby, demonstrowałby usytuowanie się po jakiejś stronie, prawda? I mówienie pod tytułem, no co panu hasku, konstytucja przeszkadza, ha, ha, ha. Nie, no to jest koszulka, która ma
oczywiście
charakter.
No została wykreowana jej historia, tego oczywiście, logo no. Jest historią związaną z protestami
i dlatego sędziowie, opozycji. Którzy powinni, no mieliśmy niedawno tę sytuację, w której sędzina w sporze między Lechem Wałęsą i Jarosławem Kaczyńskim nosiła taką koszulkę. No,
ale starała...
Jedna ze stron mogła uważać, że potem triumfano, bo ja no, proszę bardzo, no i Jarosław Kaczyński dostał. No i co powiecie wy, którzy hejtowaliście tą biedną sędzinę w koszulce? Odpowiadam, to sędzie. Dobrze, że mam, była jeszcze... ta dyskusja, to noszenie przez nią koszulkę.
Jeszcze Agnieszka było, Romaszewska.
Rzucało cień na jej werdykt.
No. Agnieszka Romaszewska.
No to wszystko koledzy powiedzieli, to znaczy, no nie wiem, co miałabym powiedzieć.
Czy Unia Europejska da nam spokój w sprawie sądownictwa po tym, jak Polska
moim zdaniem
wycofała
nie.
się z niektórych zapisów?
Moim zdaniem nie, ale będzie miała duże trudności, bo będzie duży problem, gdzie się, do czego się przyczepić. Znaczy, to nie jest też tak, że wszystko można. I to trzeba jednak znaleźć znaleźć odpowiednie preteksty i moim zdaniem będą duże problemy z znalezieniem tego. Na to zresztą oraz na jakby czas liczy rząd, jak rozumiem. No to poważnie utrudnia dalsze
przesunięcie. Był taki adwokat, który mówi, proszę pani, z doświadczenia wiem, że zawsze wszystko można udowodnić.
Proszę państwa, są też głosy, że z Europy atak pójdzie inną ścieżką teraz, na
już
przykład...
Już dwa zdania powiedziałam, starczy. Dobrze,
proszę.
Okay, w porządku.
Proszę, dziękuję. Proszę, przepraszam pani starczy. Redaktor.
Mhm. Nie, no w porządku, nie mam więcej do powiedzenia.
Proszę państwa, ksiądz Zieliński, ksiądz Henryk Zieliński, stały gość. Proszę, Agnieszko.
Nie, no wszyscy tu się wszystkim zgadzają, no po prostu.
Nie, ale chętnie wysłuchamy
jakiegoś głosu przeciw.
Niemożliwe.
Proszę państwa, pozdrawiamy księdza Henryka Zielińskiego, który głosi rekolekcje w Białymstoku. Stały gość audycji, tym razem nie mógł z nami być. Życzymy udanej pracy. Życzenia świąteczne, czego życzymy sobie, czego życzymy Polsce, czego życzymy rodzinom. Jan Pospieszalski.
Ja bym życzył, żebyśmy jeszcze wykorzystali tę nadchodzącą niedzielę. Jutro jest ostatni moment, żeby zaopatrzyć się w taką świecę. To jest świeca Caritas, która od 25 lat towarzyszy Polakom na wigilijnych stołach. Oznacza również swoją hojność i pamięć o tych, którym nie powodzi się tak dobrze jak nam. I uwaga, bardzo ważny komunikat. Świece z ubiegłego roku tracą ważność. W związku z tym to nie jest tak, że ja wypaliłam tylko troszkę, to ja postawię tą samą. Nie, broń Boże. Tamtą wypalamy sobie podczas pięknych wieczorów przy winie i kolędach, a tą stawiamy na wigilijnym stole. Nowa, właśnie z takim pięknym napisem. Pamiętajmy o tych, którym pomoc nasza może bardzo, bardzo wiele zmienić.
Ja tylko dwa słowa powiem. Istnieje w świecie Asia Bibi, chrześcijanka z Pakistanu, której żaden na razie kraj nie chce przyjąć. Ta za tą samą podąża żądanie śmierci przez część najbardziej radykalnych
i przyjmijmy,
muzułmanów.
Piotrze, już
i
czas...
pomódlmy się za to, żeby znalazła miejsce, w którym mogłaby znaleźć spokój.
Agnieszka Romaszewska?
No ja życzę wszystkim generalnie dużo zdrowego rozsądku w Polsce, bo to na pewno zawsze się bardzo przydaje.
Ryszard Makowski?
Ja życzę wszystkim łask Bożych na piękne katolickie, chrześcijańskie święto Boże Narodzenie.
Ja życzę z kolei. Dziękuję. Ja życzę doceniania tego, jak wspaniały kraj mamy, mimo kłopotów, jak jest wyjątkowy tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Ryszard Makowski, Agnieszka Romaszewska, Jan Pospieszalski, Piotr Semka gościli w salonie dziennikarskim. Do zobaczenia.